Z ostatniej katechezy nasz skrót mówi, że Bóg, stwarzając świat i człowieka, dał pierwsze i powszechne świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości, pierwszą zapowiedź swego dobrotliwego zamysłu, którego zwieńczeniem jest nowe stworzenie w Chrystusie. Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia. Bóg jedyny stworzył wszechświat w sposób wolny, bezpośrednio, bez żadnej pomocy. Żadne stworzenie nie ma nieskończonej mocy, jaka jest konieczna do stwarzania w ścisłym znaczeniu tego słowa, czyli do wytwarzania i udzielania bytu temu, co go wcześniej nie miało. Powołać do istnienia ex nihilo, czyli z niczego, taką władzę ma tylko Bóg. Bóg stworzył świat, by pokazać, by ukazać swoją chwałę i udzielić jej. Chwałą, dla której Bóg stworzył stworzenia, jest to, by uczestniczyły one w Jego prawdzie, Jego dobroci i Jego pięknie. Bóg, który stworzył wszechświat, podtrzymuje go w istnieniu przez swoje słowo. Syna, który podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, jak mówi list do Hebrajczyków, i przez swojego Ducha Stwórcę, Ożywiciela. Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Chrystus zachęca nas do dziecięcego zawierzenia opatrzności naszego Ojca Niebieskiego, a święty Piotr Apostoł przypomina w swoim pierwszym liście: wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Opatrzność Boża działa również przez działanie stworzeń. Bóg pozwala ludziom współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami. Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego jest tajemnicą. Bóg ją rozjaśnia przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym. I dziś zatrzymamy się nad niebem i nad ziemią, nad aniołami, nad rzeczami widzialnymi. Symbol apostolski, czyli to jest to krótkie wyznanie wiary, różańcowe można by powiedzieć, stwierdza, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. A symbol nicejsko-konstantynopolitański, czyli to nasze niedzielne, długie wyznanie wiary, ono uzupełnia wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wyrażenie niebo i ziemia w Piśmie Świętym oznacza to wszystko, co istnieje, oznacza całe stworzenie i wskazuje również na więź, jaka wewnątrz stworzenia równocześnie jednoczy i rozdziela niebo i ziemię. Ziemia jest światem ludzi. Niebo lub niebiosa mogą oznaczać firmament, ale także własne miejsce Boga. Niebo, które jest, może też oznaczać niebo, które jest chwałą eschatologiczną. Jak w Apokalipsie mamy Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Niebo wskazuje w końcu miejsce stworzeń duchowych, miejsce aniołów, które otaczają Boga. Wyznanie wiary Soboru Laterańskiego IV, to jest 1215 rok, stwierdza, że Bóg równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń. Stworzenia duchowe i stworzenia materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski. A na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała, łączy w sobie świat duchowy i świat materialny. I najpierw weźmiemy sobie aniołów i istnienie aniołów jako prawdę wiary. Istnienie istot duchowych, czyli niecielesnych, które Pismo Święte nazywa ogólnie aniołami, jest prawdą wiary. świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. Teraz, kim są aniołowie? Święty Augustyn mówi na temat aniołów takie coś. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują oblicze Boga, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów, jak powie Psalm 103, by słuchać głosu Jego słowa. Jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego, jak Jezus mówi w Ewangelii Mateusza pod koniec, w 25 rozdziale, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. Aniołowie należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego. Bo w Nim zostało wszystko stworzone, jak Paweł pisze do Kolosan w 1 rozdziale. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia. To jak możemy przeczytać w 1 rozdziale listu do Hebrajczyków, czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Zamykają na przykład raj ziemski, cherub postawiony na drodze do drzewa życia. Chronią Lota, wyprowadzają go z Sodomy i Gomory. Ratują Hagar i jej dziecko. Powstrzymują rękę Abrahama przed złożeniem Izaaka w ofierze. Pośredniczą w przekazywaniu prawa. Prowadzą lud Boży przez pustynię. Zwiastują narodziny i powołania. Towarzyszą prorokom. Wreszcie Archanioł Gabriel zwiastuje narodzenie poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa. Życie Słowa Wcielonego od wcielenia do wniebowstąpienia jest otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jest pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła, kiedy śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu. To jest to, co aniołowie śpiewali pasterzom. Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie. Anioł przychodzi do Józefa i każe uciekać Józefowi, wziąć Maryję, dziecko, uciekać do Egiptu. Potem znowu się objawia, że mogą wrócić, bo już nie żyje ten, który poczyhał na śmierć dziecięcia. Służą Jezusowi na pustyni, kiedy kończy się kuszenie. Jest zaznaczone, że anioł przyszedł i usługiwał mu. Aniołowie mu usługiwali. Towarzyszą Jezusowi w Getsemani. Aniołowie go pocieszali w czasie agonii. Mogliby ocalić go też z ręki nieprzyjaciół, jak kiedyś Izraela, ale nie taki był zamysł Boży. Jezus sam mówi do Piłata. Mógłby mieć całe wojsko anielskie. Aniołowie także ewangelizują, głosząc dobrą nowinę wcielenia i zmartwychwstania Chrystusa i będą obecni w czasie powrotu Pana, który zapowiadają, służąc Mu podczas sądu. To Jezus w różnych przypowieściach mówi o aniołach, którzy zbiorą wszystkich, oddzielą plewy od ziarna właściwego. Teraz aniołowie w życiu Kościoła. W taki sam sposób, jak mieliśmy przed chwilą pokazane w życiu czy narodu wybranego, czy w życiu Jezusa, całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga. To ten nasz śpiew. Święty, święty, święty. To jest to, co Izajasz zapisał jako wizja serafinów oddających chwałę Bogu. Oni tam śpiewają święty, święty, święty. Przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej, w pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju. Lub w hymnie cherubinów, to jest w liturgii bizantyjskiej, to my tam tego nie używamy, bo to wschodnia liturgia. Czcimy szczególnie pamięć niektórych aniołów. Mamy święto archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. Na koniec września, zaraz na początku października jest wspomnienie aniołów stróżów. Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Nikt nie zaprzecza, że każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie. To powiedział święty Bazylii Wielki. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy przez wiarę w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Nie znamy wszystkich aniołów i nie jest żadną prawdą objawioną to, co za chwilę powiem, w sensie takie ułożenie, ale za świętym Pawłem, który wypisywał różne chóry anielskie, to co było wcześniej powiedziane, trony, panowania, władze i moce, to są przez Pawła nazwane chóry anielskie. I kiedyś, bardzo dawno temu, taki człowiek, który się nazywał Pseudo-Dionizy Areopagita. I on ułożył 9 chórów anielskich w 3 takie, można by powiedzieć, poziomy. Najwyżej Boga, najbliżej Boga, najbliżej ludzi. I te 9 chórów to pierwsza triada, to są serafini, cherubini i trony. Serafini to jest żarliwość i miłość, cherubini mądrość i poznanie, trony sprawiedliwość i pokora. Są to chóry najściślej związane z majestatem Bożym, nieustannie wielbiące Boga i będące najbliżej Jego obecności. Następną triadą będą panowania, władze, moce i władze. Panowania Dionizy Areopagita im przypisał przekazywanie Bożych rozkazów, mocą ochronę przed siłami zła, władzą utrzymywanie ładu i harmonii w świecie duchowym i materialnym. I na koniec ostatnia triada, zwierzchności, archaniołowie i aniołowie. Zwierzchności czuwają nad narodami i społecznościami, archaniołowie, posłańcy wielkich Bożych wydarzeń i aniołowie, opiekunowie poszczególnych osób, to już z dogmatu wiary, z prawdy wiary objawionej, istnienia aniołów, stróżów, że każdy jeden człowiek ma swojego anioła stróża. I teraz następna część, świat widzialny. Bóg sam stworzył świat widzialny w całej jego wspaniałości, różnorodności i porządku. Pismo Święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg 6 dni boskiej pracy, która kończy się odpoczynkiem 7 dnia. Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy. Świat zaczął się wtedy, gdy został stworzony z nicości Słowem Boga. Wszystkie istniejące byty, cała natura, cała historia ludzka zakorzeniają się w tym pierwotnym wydarzeniu. Ono jest początkiem, który tworzy świat i zapoczątkowuje czas. Tak mówił święty Augustyn. Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym z dzieł sześciu dni jest powiedziane, a widział Bóg, że było dobre. Ze względu bowiem na sam fakt stworzenia, wszystkie rzeczy uzyskują właściwą im trwałość, prawdziwość, dobro, a także własne prawa i porządek. Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska. To, co Bóg powiedział na początku, mamy panować, rządzić wszelkim stworzeniem, a przez grzech stało się to, co się stało, że wykorzystujemy na potęgę, ile się da, jak się da, do czego się da. Następną rzeczą jest współzależność stworzeń, która jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel. Niezmierna rozmaitość i różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim. To, co na przykład w nauce będzie powiedziane jako łańcuch pokarmowy. Jedne służy drugiemu. Jedne jest drugiemu potrzebne. Następną rzeczą jest piękno wszechświata. Porządek i harmonia świata stworzonego wynikają z różnorodności bytów oraz związków, jakie istnieją między nimi. Człowiek odkrywa je stopniowo jako prawa natury. Piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy. Kolejną rzeczą jest hierarchia stworzeń wyrażona przez porządek sześciu dni, który przechodzi od tego, co mniej doskonałe, do tego, co bardziej doskonałe. Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia, jak mówi Psalm 145. Troszczy się o wszystkie, nawet o wróble, jak mówi Jezus w Ewangelii Łukasza. Niemniej Jezus zaraz dodaje: o człowieku, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A także w Ewangelii Mateusza powie: o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, dlatego że człowiek jest szczytem, jest koroną całego dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie oddzielając stworzenie człowieka od innych stworzeń. Przy stwarzaniu w ciągu pięciu dni wszystkiego Bóg mówi i się staje, mówi i się staje. Dopiero kiedy ma stwarzać człowieka, Bóg się zatrzymuje i rozmawia w sobie. Dla nas to już jest tam objawienie Trójcy Świętej. Bóg mówi: uczyńmy człowieka podobnego nam. Już Bóg, tam już jest więcej. Nie? Już zaczyna się tworzenie najdoskonalszego stworzenia Bożego. Istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale. Święty Franciszek opisał to w pieśni o stworzeniu. Pisał tam coś takiego: pochwalony bądź Panie z wszystkimi Twoimi stworzeniami, a przede wszystkim z naszym bratem Słońcem, które dzień daje, a Ty przez nie świecisz. Ono jest piękne i promieniste, a przez swój blask jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy. Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę wodę, która jest wielce pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa i rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła. Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu i składajcie Mu dzięki i służcie Mu z wielką pokorą. Na koniec stworzenia jest szabat. Szabat to jest właśnie koniec dzieła sześciu dni. Tekst święty mówi, że Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia i że Bóg odpoczął dnia siódmego. Pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. Słowa te są bogate w zbawczą naukę. Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności przymierza Bożego. Człowiek ze swej strony powinien pozostać wierny tej podstawie i szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło. Stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na szabat, a więc kult i adorację Boga. Nie tak jak niektórzy mogą powiedzieć, zostaliśmy stworzeni po to, żeby odpoczywać, ale sednem stworzenia jest szabat. Bycie w świętej przestrzeni z Bogiem. Kult jest wpisany w porządek stworzenia. Reguła świętego Benedykta mówi, nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą, wskazując w ten sposób na właściwy porządek ludzkich zajęć. Szabat znajduje się w centrum prawa Izraela. Zachowywanie przykazań jest odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia. W tym wszystkim jest jeszcze ósmy dzień. Dla nas, chrześcijan, zajaśniał nowy dzień, dzień zmartwychwstania Chrystusa. Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie. Ósmy dzień zaczyna nowe stworzenie. W ten sposób dzieło stworzenia osiąga swój szczyt w jeszcze większym dziele odkupienia. Pierwsze stworzenie odnajduje swój sens i swój szczyt w nowym stworzeniu w Chrystusie, którego światło przekracza blask pierwszego stworzenia. A ten ósmy dzień to będzie dzień ostatni istnienia świata, kiedy Chrystus powróci w swojej chwale na końcu czasu. I tym ósmym dniem zakończymy na dzisiaj.